Psalm 2, werset 10 i 11. Teraz więc, królowie, zrozumcie, przyjmijcie pouczenie sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią i radujcie się z drżeniem. Nie jesteśmy może królami i sędziami, tak? Jeszcze nie jesteśmy królami i sędziami. Cierpliwości, bracia i siostry. Ale werset 11 myślę, że ma zastosowanie do każdego z nas. Służcie Panu z bojaźnią i radujcie się z drżeniem. Radować się? Mamy powód do radości, prawda? Jesteśmy zbawieni, dzisiaj wstaliśmy rano, Bóg dał nam życie tu na ziemi i życie wieczne. Powodów do radości mamy dużo, o radości łatwo nam pamiętać, prawda? Chociaż czasami nawet być wdzięcznym jest trudno. Ale jednak radowanie przychodzi nam łatwiej niż inne rzeczy tutaj wymienione w tym wersecie. Radujcie się z drżeniem. I robimy, radować się z drżeniem. O co chodzi? O co może tutaj chodzić? Czytamy też w wersecie 10. Przyjmijcie pouczenie. Przyjmijcie pouczenie to znaczy, że ktoś widocznie robił coś nie do końca w porządku, jeśli trzeba go napomnieć, jeśli trzeba mu zwrócić uwagę. Pouczenie to jest zatrzymanie, mówić, hej, chyba coś robisz źle, musisz to zmienić. Także mamy przyjmować pouczenia. I tu jest to pouczenie. Służcie Panu z bojaźnią i radujcie się z drżeniem. Niestety trzeba nam przypominać w kółko i w kółko, prawda? Taka natura człowieka, że zapomina. Są niektóre tematy zawarte w Biblii, które raz na nie wiem ileś lat sobie przypominamy. Są życiowo, można powiedzieć, troszkę mniej znaczące, ale są takie rzeczy, jak na przykład pamiątka ofiary Jezusa Chrystusa. Spotykamy się co tydzień, żeby o tym pamiętać. Przypominamy sobie każdego dnia wspólnie co tydzień bądź dwa razy w tygodniu. Potrzebujemy przypomnienia, tak? Więc to napomnienie też jest tutaj zdecydowanie przydatne. Otwórzmy Księgę Powtórzonego Prawa, rozdział 10. Powtórzonego Prawa 10, 12 werset. Bo chciałbym teraz przez kilka minut spojrzeć, o co może chodzić z tym drżeniem. Czy chodzi o strach? O co chodzi? Powtórzonego Prawa 10, 12. Teraz więc, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg? Tylko tego, abyś się bał Pana, swego Boga, abyś chodził wszystkimi Jego drogami i abyś Go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego swego serca i całą swoją duszą. Abyś przestrzegał przykazań Pana i Jego nakazów, które ja Ci dziś nakazuję dla Twojego dobra. Czyli widzimy, że drżenie to nie jest sam strach. Jest tutaj też miłowanie. Strach i miłowanie to może się wydawać trochę dziwne i nienaturalne tak po ludzku. A jednak, myślę, że w trakcie tego nauczania jeszcze nam się ten obraz cały szerzej narysuje. I te wersety mają w sobie coś niesamowitego. Po pierwsze, czytam, jest słowo, czego żąda ciebie Pan, twój Bóg? Tylko tego. I mówię, ojejku, tylko, no to pewnie tylko jedna rzecz, a tam jest lista rzeczy do zrobienia, lista rzeczy do wypełnienia i każda z tych rzeczy zawiera w sobie też wiele innych poleceń na pewno. Tylko tego, abyś bał się Pana. No to jest jedna rzecz. Potem mamy, abyś chodził wszystkimi Jego drogami. Tylko? Wszystkimi drogami? Hej, o co chodzi? Abyś Go miłował i służył Panu swemu Bogu z całego swego serca i z całą swoją duszą. Możemy pomyśleć, to nie jest tylko, to jest aż.
Tak.
O wow, bardzo dużo tego, prawda?
Tak.
A spójrzcie na to z innej strony. Kto z nas żałuje nawrócenia? Cieszę się, że nie ma żadnej ręki w górze. Gdyby ktoś podniósł rękę do góry, myślę, że nie byłaby to osoba prawdziwie zbawiona, tylko taka, której się chyba wydaje, że poszła za Bogiem. Nie. Pójście za Bogiem, posłuszeństwo, bojaźń Pana, miłowanie Go, to nie jest nic strasznego, wręcz przeciwnie. Po ludzku może się wydawać trudne, ale w Mateusza chociażby czytamy że jarzmo i brzemię jest przyjemne i lekkie. Tak, to jest pewnego rodzaju jarzmo, ale to nie jest jarzmo, które sprawia, że budzimy się i nie mamy ochoty żyć, że jest nam ciężko, trudno i że żyjemy cały czas w lęku. Nie, nie takie jest jarzmo Pana. Jeszcze jedna ważna rzecz w 13 wersecie. Abyś przestrzegał przykazań Pana i Jego nakazów, które ja Ci dziś nakazuję dla Twojego dobra. Jak często zapominamy, że nakazy Pana i to, co mamy w Bożym Słowie, nie jest po to, żeby nam dokopać, żeby nam było trudniej. Absolutnie nie. To jest dla naszego dobra. I gdyby Izrael cały czas słuchał Pana, myślę, że jego historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. Niestety nie zawsze słuchali i wychodziło to, jak wychodziło momentami. I czy nie tak samo jest w naszym życiu, bracia i siostry? Dla naszego dobra, uwierzcie, gdybyśmy w każdym momencie życia kierowali się tylko Słowem Bożym, tylko Jego wolą, na pewno nasze życia wyglądałyby lepiej. Cóż, nie jest to łatwe, prawda? Otwórzmy 1 Samuela, 12 rozdział. Pierwsze Samuela 12, 24. Tylko bójcie się Pana i służcie Mu w prawdzie z całego swego serca. Spójrzcie, jak wielkie rzeczy Wam uczynił. I znowu mamy bojaźń, ale też nie jest to tylko stwierdzenie bójcie się Pana i służcie i koniec. Zobaczcie, co jest dalej. Spójrzcie, jak wielkie rzeczy Wam uczynił. Bóg to nie jest tyran. Bóg to jest król, który tak rządzi, tak ma władzę, tak trzeba czuć respekt przed Nim, ale On czyni wielkie rzeczy również dla nas. I przez całą historię świata, czytając Biblię, napotykamy co chwilę, jak wielkie rzeczy On uczynił, jak wielki On jest. Spójrzcie, jak wielkie rzeczy Wam uczynił. Popatrz na swoje życie i przypomnij sobie, co wielkiego Bóg uczynił w Twoim życiu. Jeśli nie widzisz nic, to chyba coś może być z Tobą nie tak, z Twoim postrzeganiem tego, jak Bóg działa. Jeśli za nic uważasz ofiarę Boga za Ciebie, żebyś mógł być zbawiony, coś jest nie tak. Bóg czyni wielkie rzeczy, Bóg wysłuchuje modlitwy, ale trzeba to zauważać. Inaczej naprawdę można popaść w niewdzięczność, w rozgoryczenie. Trzeba być wdzięcznym Bogu. Mamy tutaj obok siebie taki zwrot. Służcie Mu w prawdzie z całego serca. I po chwili jest to. Spójrzcie, jak wielkie rzeczy Wam uczynił. Myślę, że ze świadomością, jak wielkie rzeczy Pan uczynił, łatwiej jest Mu służyć z całego serca, prawda? Kiedy doceniam Go, kiedy widzę to, co On robi. Widzę, On jest dobry. Chcę za Nim iść. Chcę mieć takiego Boga. Dokładnie takiego. Jeśli nie masz bojaźni, może wynika to z tego, że nie widzisz tego, co Bóg czyni w Twoim życiu i w życiu innych osób, które znasz, ale myślę, że wystarczy spojrzeć na swoją rodzinę, na całe swoje życie, na zbawienie, żeby dostrzec, że Pan cały czas ma wszystko pod kontrolą i że to On kieruje tym wszystkim. Otwórzmy Psalm 25. Psalm 25, werset od 12. Który to człowiek, co się boi Pana? Nauczy go drogi, którą ma wybrać. Jego dusza będzie trwać w szczęściu i jego potomstwo odziedziczy ziemię. Tajemnica Pana jest objawiona tym, którzy się go boją. Oznajmi im swoje przymierze. Świat ma swoją definicję szczęścia. Nie trzeba wcale się za bardzo w nic zagłębiać, żeby wiedzieć, co przynosi ludziom ze świata szczęście. Ale sprowadzając to do jednego słowa, powiedziałbym po prostu egoizm, hedonizm, prawda? Nie oszukujmy się, też tak żyłem przed nawróceniem i myślę, że wielu z nas tak to wygląda. Ale tu mamy inne szczęście. szczęściu będzie trwać dusza tego człowieka, dusza, w szczęściu będzie trwać dusza człowieka, który boi się Pana. Nie ten, który goni za tym, żeby mu było wygodnie, żeby mu było dobrze, żeby on żył dostatnio, żeby robić wszystko dla siebie. Wzrok na mnie, lusterko. Nie. Szczęśliwy tak naprawdę będzie ten, kto boi się Pana. I na pewno jest to związane z tym, że taki człowiek zostanie przez Boga nauczony drogi, którą ma wybrać, bo Bóg prowadzi dobrymi drogami. To trzeba chcieć pójść tą drogą, którą Bóg wskazuje. I bojaźń Pana ma same zalety. Może nam się wydawać, że bojaźń to jest coś przytłaczającego. Strach, tak? To nam się źle kojarzy. Ale czytając wszystkie wersety, chociażby te kilka, które teraz przytoczyliśmy, widzimy, że bojaźń Pana to jest coś dobrego, coś, czego każdy człowiek potrzebuje. Miałem rozmowę na obozie w Oświece całkiem niedawno z jednym chłopakiem z mojej grupy. No i wiecie, celem naszym jest to na tych obozach, żeby dzieciom służyć, żeby przybliżać ich do Boga. Dlatego chciałem się dowiedzieć, czy ten chłopak z mojej grupy, czy on już oddał swoje życie Jezusowi, czy jeszcze nie. Czy mogę go jakoś zachęcić do tego, jeśli nie? Co go powstrzymuje, jeśli coś go powstrzymuje? No i pod pretekstem, wiadomo, tam gry w ping-ponga, jest rozmowa, jesteśmy już sobie sam na sam, rozmawiamy. I okazuje się, że ten chłopiec jeszcze nie chce iść za Bogiem. Mówię, dlaczego? Jeszcze chcę przeżyć trochę tego życia, jeszcze trochę fajnych chwil przeżyć. Ja mówię, chłopaku, ja przeżyłem fajne chwile dopiero od momentu, kiedy się nawróciłem. Wcześniej dajcie spokój. Mówię, żebyś potem nie żałował, bo może być za późno dla ciebie. Ale ludzie szczęście szukają nie w bojaźni Pana, tylko w fajnych chwilach ze znajomymi, tak? W używkach. Niestety, chłopiec 14 lat. Rozkładam ręce, mówię, Boże, tylko Ty możesz mu teraz przemówić do rozumu, bo to, co ja mu mówiłem, nie przekonywało go. Mówi, później, później. Niestety. Wracając do naszego tekstu. Tajemnica Pana jest objawiona tym, którzy się Go boją. Oznajmi im swoje przymierze. I myślimy sobie, aha, przymierze, no to wtedy to, co było z Izraelem, to nas już nie dotyczy. A czy ty w momencie, kiedy się nawróciłeś, nie zawarłeś przymierza z Bogiem, którego dowodem jest to, że jesteś zapieczętowany Duchem Świętym? Hej, ja zawarłem przymierze z Bogiem w momencie, kiedy się nawróciłem. To jest przymierze. I nie każdy ma oznajmione przymierze od Pana. Tajemnica Pana jest objawiona tym, którzy się Go boją. W momencie, kiedy oddawałem swoje życie Jezusowi, uwierzcie, czułem bojaźń. Czułem wielką dysproporcję między tym, jaki On jest, a jaki ja jestem. Ogromna przepaść. I wiedziałem, że to Mu muszę się podobać w tym momencie, nie nikomu innemu, bo potrzebuję Jego ratunku. I naprawdę czułem respekt, czułem strach. I wiecie co? I w tym momencie, kiedy zawołałem do Niego, ze świadomością, że On jest potężny i że ja jestem przy Nim taki, On mnie zbawił. Chwała Bogu. Bojaźń jest początkiem tego. Teraz trzy fragmenty z Księgi Przysłów. Wiem, będzie dużo wersetów dzisiaj takich pojedynczych, ale co poradzić? To jest Słowo Boże, nie wybrzydzamy, tak? Przysłów 9 rozdział i 10 werset. Też jeszcze o bojaźni. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a wiedza o tym, co święte, to rozum. Przepraszam. Tak, to ten werset. Zauważcie, bojaźń i mądrość idą w parze. Chcesz być mądry? Bój się Boga. Wtedy będziesz brał na poważnie to, co On tutaj mówi i będziesz postępował mądrze. I to nie według swojej mądrości, ale według mądrości samego Boga. To jest, ludzie teraz myślą o tym, że za jakiś czas będziemy mogli mieć chipy, które nam pomogą szybciej rozwiązywać problemy i tak dalej, i tak dalej. Hej, możesz mieć połączenie z najlepszym mózgiem na świecie, jeśli będziesz się opierał na tym. Będziesz podejmował najmądrzejsze decyzje, których nie podejmie żaden komputer. Najlepsze decyzje biorą się stąd. Mądrość i bojaźń idą w parze. I myślałem o przykładzie do tego. Pomyślałem sobie, gdybym był w zoo i byłby lew za jakimś, nie wiem, płotem, mógłbym przez niego w sumie przejść, nie? Ale nie, mądrością jest czuć respekt przed tym, prawda? Nie wszedłbym do tego lwa. Nie zakładam, że on jest przyjaźnie do mnie nastawiony. Raczej zakładam, że może mi zrobić krzywdę. Czuję bojaźń, bo jeśli nie, mogę oberwać. Będę tego żałował, tak? I tak samo nie chcę ryzykować nieposłuszeństwa Bogu. Bo Bóg ma swoje sposoby, żeby mnie postawić do pionu. I tak? Mogę oberwać przez to. Dla mojego dobra, ale oberwać. Przysłów 15. 15 rozdział, 16 werset. Lepiej mieć mało z bojaźnią Pana, niż wielki skarb z kłopotem. Bojaźń Pana, wniosek z tego jest bardzo prosty. Bojaźń Pana jest cenna i przewyższa wszelki skarb. Jeśli to, że masz mało na ziemi, ale masz bojaźń Pana, znaczy więcej niż skarb, wielki skarb z kłopotem, to znaczy, że ta bojaźń jest bardzo cenna, tak? Bo raczej to mało nie daje nam żadnej wartości, tylko właśnie ta bojaźń Pana przewyższa wielkie, wielkie skarby. O czym mówiłem, za czym goni świat, nie szuka wcale bojaźni Pana. Z drugiej strony można spojrzeć, że bojaźń Pana na podstawie tego wersetu to przeciwieństwo kłopotów. Tutaj mamy mało i bojaźń Pana, to mamy wielki skarb z kłopotem. Kierujesz się bojaźnią Pana, ominiesz wiele problemów, uwierz. I to jest sposób na to, żeby unikać niepotrzebnych, złych sytuacji w życiu. 14 rozdział Księgi Przysłów, werset 26 i 27. W bojaźni Pana jest mocne zaufanie, a Jego synowie będą mieć ucieczkę. Bojaźń Pana jest źródłem życia, by uniknąć źródeł śmierci. Bojaźń Pana jest źródłem życia. I tu znowu mi przychodzi do głowy moment mojego nawrócenia. Myślę, że też mieliście to, że czuliście ten respekt. I wiedzieliście, że On jest wielki, wy jesteście mali i że to tylko On może wam pomóc. A dlaczego potrzebowaliście tej pomocy? Ja powiem wam szczerze, ja bałem się, co będzie ze mną dalej. Wiedziałem, że Bóg jest potężny i nie chciałem ryzykować być Jego oponentem. Bojaźń Pana jest źródłem życia, by uniknąć sideł śmierci. Wniosek z tego jest jeszcze taki. Jeśli bojaźń Pana jest źródłem życia, to jeśli nie masz bojaźni Pana, to czy masz życie? To bojaźń Pana jest życiem. Więc w jakim stopniu masz życie? Czy w 70%? Czy zazwyczaj boisz się Pana? Czasami nie. To chcesz, żeby Bóg dawał ci takie życie tak w 80% według Jego woli, ale trochę nie. Nie, raczej wolałbym 100%. Chcę 100% życia od Boga, dlatego powinienem w 100% czuć bojaźń przed Nim, przed grzechem. Tak jak mówiłem, bez bojaźni ja nie byłbym zbawiony. Nie wiem, jak wyglądały wasze historie, każdego z was, historie nawrócenia, ale u mnie zaczęło się to od tego, od bojaźni. Więc podsumowując tę część, chrześcijanin powinien czuć respekt. Nie jest to paraliżujący strach, tak jak przed jakimś, nie wiem, złoczyńcą, że czujemy tylko strach, bo ta bojaźń jest dla naszego dobra, jest z miłości. I to jest taka bojaźń, myślę, że ten przykład z lwem nie oddaje tego w pełni, nie oddaje tego prawie w ogóle. To tylko jest jakiś mały obraz tego. Bo Bóg nie jest jak człowiek, którego my się albo boimy, albo się Go zupełnie nie boimy. Bóg jest inny. Trochę ciężko nam to właśnie porównać do czegokolwiek, prawda? Nie powinniśmy szukać szczęścia w tym, co daje świat, tylko właśnie w bojaźni Pana, w Bogu. I z tego pierwszego fragmentu, bojaźń, zauważcie, nie wyklucza radości. Są ludzie, którzy mówią właśnie tak jak ten chłopak: nie, ja jeszcze nie chcę iść za Bogiem, bo chcę sobie fajnie pożyć. Nie, to tak nie działa. Prawdziwa radość i prawdziwa pełnia życia jest dopiero po nawróceniu. I tak, czujesz bojaźń, ale jesteś o wiele, spokojniejszy i bezpieczniejszy. Bojaźń, drżenie, respekt, jak zwał, tak zwał. Myślę, że to są bardzo podobne słowa. Ale wiemy, że to jest Boża wola względem nas, żebyśmy w bojaźni postępowali. Ale są rzeczy, które w tym przeszkadzają. I to, myślę, cały czas. Jesteśmy w Księdze Przysłów. Otwórzmy 8 rozdział. Przysłów 8, werset 13. Przysłów 8:13. Bojaźń Pana to nienawidzić zła. Sam ten fragment. Masz prostą definicję. Co oznacza bojaźń Pana? Czy to znaczy strach przed Nim? Że jesteś, kulisz się w kącie, jesteś sparaliżowany, bo On jest tak straszny i zrobi Ci krzywdę? Nie. Bojaźń Pana to nienawidzić zła. Tak proste. Proste do powiedzenia, do wykonania? Może troszkę mniej łatwe, tak? Tak uważam, nie jest to wcale łatwe, ale jest to wykonalne. Bojaźń to nienawiść zła. Czym więcej zła w twoim życiu, czym więcej zła się decydujesz w swoim życiu, to mówi, że jest coraz mniej i mniej bojaźni Pana w twoim życiu, prawda? I to jest do każdego z nas, do takiej indywidualnej weryfikacji. Ile jest we mnie bojaźni Pana, a ile z niej zatraciłem, ile z niej muszę odzyskać. W jakich aspektach swojego życia muszę to nadrobić, bo coś poszło już nie tak. Bo cały czas jesteśmy kuszeni. O tym zaraz będę mówił. Szatan kusi gdzie tylko może, prawda? Niestety, w dzisiejszym świecie jest tak, że większość osób lubi zło. Po prostu to lubią, chlubią się tym, chwalą się tym. Wystarczy przejrzeć, nie wiem, Instagrama losowej osoby. Mówisz, hej, praktycznie na każdym twoim zdjęciu jest coś, co jest niezgodne z Bożą wolą. Tak. Używki, rozwiązłość, tak?
Tak?
Na każdym zdjęciu i ludzie się tym lansują. Cieszą się z tego, szukają tego i pragną tego. To jest przerażające. Ja wierzę, że my chcemy się od tego odwracać, nie chcemy się dawać temu, na co świat nas namawia, dlatego zobaczymy kilka wersetów, jak się pewnie domyślacie, żeby z tym walczyć. I zaczniemy od Efezjan 4 rozdział. Efezjan 4. Jejku, muszę przyspieszyć troszkę. Nie spodziewałem się. Efezjan 4:27. O, muszę przyspieszyć, no to jest bardzo krótki werset. Dobrze się składa. Efezjan 4:27. Nie dawajcie miejsca diabłu. Wow. Nie dawajcie miejsca diabłu. Wiesz, że to od ciebie zależy, ile dasz miejsca diabłu? To ty decydujesz, jak dużo miejsca on będzie miał, żeby wejść i drążyć. Jest wielki pień, którego nie możecie rozrąbać. Co robicie? Bierzecie klin? I wbijacie ten klin pomalutku, pomalutku. Szczelina robi się coraz większa. I czym większa robi się ta czym większa ta szczelina się robi, tym bliżej jest do pęknięcia, prawda? I ty, grzesząc, wbijasz ten klin i robisz coraz więcej miejsca dla diabła. Tak to działa. I niestety to jest nasz obowiązek wystrzegać się tego, żeby nie dawać tego miejsca diabłu, żeby nie pozwalać mu rozłupywać tych pieńków, tak? Wiemy, że diabeł nikogo nie oszczędza, nikomu nie odpuszcza. W 1 Piotra czytamy, że krąży jak lew, tak? I szuka, kogo by pożreć. On tylko czeka na okazję, on tylko czeka, aż będzie w tym pieńku jakaś szczelina, żeby tam się dostać i to dalej rozwalić. Nikogo niestety bez kuszenia nie zostawia. I bracia i siostry, szczególnie my, którzy jesteśmy blisko Boga, staramy się być blisko Boga, tym bardziej Mu zależy na tym, żeby nas dopaść, bo wyrządzamy Mu większą krzywdę, bo głosimy, bo staramy się żyć tak, jak Bóg tego pragnie. Jesteśmy Jego największymi wrogami tutaj na ziemi. Nie osoby, które żyją daleko od Boga. W nich widzi sprzymierzeńców. W nas ma wrogów. Nie dajmy się pożreć. Jakuba, pierwszy rozdział. Otwórzmy. I a propos tego lwa, przypomniało mi się jakiś czas temu, Ola czytała mi z takiej książki, gdzie codziennie jest jedna strona jakichś przemyśleń biblijnych. Było właśnie o przeciwstawianiu się pokusie, o jakby odganianiu szatana. I tam był taki obraz, że jaka to jest satysfakcja, kiedy mamy świadomość, że odpieramy atak lwa i on musi odwrócić się i iść. Mówi, nic tu po mnie, ja tu nie dam rady. Tak właśnie mamy postępować, żeby ten lew nie miał tutaj nic do roboty. Żeby zderzał się z murem. Próbuje, nie. Jakuba, pierwszy rozdział. O, zapomniałem szukać fragmentu. Jakuba, pierwszy rozdział, werset 13 i 14. Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi, jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. Pierwsza sprawa, niech nikt, gdy jest kuszony, powiem Ci tak, będziesz kuszony. Myślę, że to jest fragment do każdego. Gdy jesteś kuszony, nie mów, jestem kuszony przez Boga. Raczej to nie jest tylko do kilku wybranych osób na świecie, które będą kuszone. Nie, raczej nie. Raczej dotyka to każdego. Wiemy to po życiu swoim, braci i siostr, tak? Tak to niestety jest. Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi, jestem kuszony przez Boga. Bo Bóg nie kusi. Bogu nie zależy na tym, żebyś ty grzeszył, wręcz przeciwnie. On przygotował ratunek od grzechu. On jest po drugiej stronie. Ewangelizacja tydzień temu, przybiega kobieta i krzyczy, jeśli Bóg istnieje, to czemu dzieją się takie i takie i takie złe rzeczy, tak? Złe rzeczy dzieją się, bo ktoś posłuchał swojej pokusy i zrobił coś złego. Bo ktoś dał miejsce diabłu, a nie dlatego, że Bóg robi te złe rzeczy. Nie. Bóg jest dobry. Bóg. Myślicie, że planem Boga jest to, żeby były wojny i był głód? Nie, to egoizm i jakieś chore ambicje ludzkie to powodują. Niestety. Czytamy w liście do Rzymian, że przez jednego człowieka grzech wszedł na świat. Nie przez Boga. Nie. To właśnie przez człowieka, a ludzie tak obwiniają niestety Boga. Domeną Boga nie jest kuszenie, ale odwracanie od grzechu. Zupełnie w inną stronę. On miał idealny zamysł. Pierwszy Jana, drugi rozdział. Pierwszy Jana, drugi rozdział, werset 17. A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki. I Boży plan jest świetny, bo w pewnym momencie całe zło tego świata pójdzie na bok. I z Nim będą tylko ludzie przez Niego oczyszczeni. Będzie czystość, będzie świętość, będzie Boża chwała, a wszystko inne przeminie. I powiem Wam szczerze, nie mogę się doczekać tego momentu. Tylko jest jedna sprawa, że człowiek żyje w ciele. Ciało przeminie razem z pożądliwościami, razem z tym światem. A człowiek cały czas trzyma się tego, co cielesne. Tego chce jego ciało i do tego najłatwiej, najwygodniej jest dążyć, prawda? Podsumowując tę część, Bóg nie kusi, to szatan wykorzystuje ludzkie skłonności i to ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby zawalczyć, żeby nie dać się szatanowi, nie dawać mu miejsca w swoim życiu. Teraz Rzymian, ósmy rozdział. Rzymian 8, wersety od 5 do 8. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. Widać ogromną różnicę między wierzącymi a niewierzącymi, prawda? Czy ktoś żyje według ciała, myśli o tym, co cielesne, czy nie? Czy żyje według ducha i myśli o tym, co jest duchowe? I mimo tego, że jesteśmy w ciele, możemy postępować według ducha. I bardzo pokrzepiająca jest myśl, właśnie myślę w momentach, kiedy jest nam ciężko, kiedy mamy jakieś pokusy, kiedy budzi się w nas coś złego. Właśnie ta świadomość, że to przeminie. Czytaliśmy tutaj... zamysł ciała to śmierć. I tak się kończy ciało. Umiera? Koniec. Nie ma nic więcej z ciałem. No, jest zakopane, tak? Mało mnie interesuje, co się będzie działo z moim ciałem po śmierci. Interesuje mnie, co się będzie działo z moją duszą po śmierci. Więc czemu miałbym się troszczyć o to, co chce ciało, a nie o zamysł ducha, w którym jestem zapieczętowany, tak? I czytając ten 8 werset, można się trochę przerazić. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Ja sobie myślę, jejku, ja często postępuję według ciała. I myślę sobie, nie no, to jestem skreślony już po mnie. Przecież nigdy to w pełni się tego nie wyzbędę, tak? Ale nie, lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. Mieszka w tobie Duch Boży? Jesteś w duchu, nie w ciele. To nie oznacza, że będziesz wolny od kuszenia, wolny od prób. Nie. Ty bardziej będziesz miał więcej prób i będziesz bardziej kuszony, ale możesz się temu przeciwstawić. Bóg daje możliwość do tego. Zaraz to też zobaczymy. Werset 7. Zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga. Chcesz mieć w sobie nieprzyjaciela Boga? Ja nie chcę. Ja chcę się tego wyzbywać cały czas. Galacjan 5 rozdział. Czas. Galacjan 5 rozdział, werset 16 i 17. Mówię więc, postępujcie w duchu, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem pożąda na przekór duchowi, a duch na przekór ciału. Są one sobie przeciwne, także nie możecie czynić tego, co chcecie. Niektórzy może sobie myślą, kiedy się nawrócę, wszystkie moje problemy z grzechem znikną i będzie cudownie. Tak, jest cudownie, ale problemy z grzechem nie znikają. Cały czas jesteśmy kuszeni. Każdy z nas widzi to w swoim życiu, myślę, prawda? Chyba, że nie jesteście kuszeni, to ojku, idę do was na jakiś kurs. Chcę się tego od was nauczyć. Gdzie jesteśmy? W Galacjan. Odbiegam myślami, widzicie, tak to się kończy. Są dwie opcje postępowania. W duchu albo w ciele. Postępujcie w duchu, a nie spełnicie pożądania ciała. To się wyklucza automatycznie. Postępujesz w duchu, to jest nie spełnicie. Jeśli postępujesz w duchu, nie zrobisz tego, co chce twoje grzeszne ciało. Tylko trzeba nad tym panować i stawiać ducha wyżej niż swoje zachcianki. Jest to bardzo trudne, ale wykonalne. Po śmierci ciała będzie się liczyła dusza, a nie mięso i kości. Ale tu na ziemi mamy problem z ciałem, nie oszukujmy się. Co ciekawe, niektórzy myślą, że jeśli jest się kuszonym, to już się grzeszy. Nie. Pokusa to jest jakby okazja, możliwość do tego, żebyś wybrał dobrze albo wybrał niedobrze. Możesz wybrać dobrze, możesz wyjść zwycięską ręką, możesz, obronną ręką się mówi, tak? Możesz wyjść zwycięsko z tego, możesz zahartować siebie, wzmocnić swoją wiarę, ale możesz też osłabić swoją wiarę, dać miejsce diabłu w tej sytuacji. Masz dwie drogi w takich sytuacjach. Wiemy, możemy postąpić tak jak na przykład Dawid, możemy postąpić tak jak Józef albo Jezus, kiedy był kuszony. Można? Tak, można tak. Są dwie opcje. Tytus, drugi rozdział. Tytus, drugi rozdział, werset 11 i 12. Objawiła się bowiem łaska Boga niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych pożądliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie. I kiedy słyszę łaska Boga, pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest zbawienie. I tak, zbawienie jest z łaski i to jest bardzo ważna rzecz. Dla mnie to jest największa rzecz kojarząca się z łaską i najcenniejsza. Zbawienie dusz. Ale widzimy, że łaska niesie jeszcze coś innego. Objawiła się bowiem łaska Boga niosąca zbawienie wszystkim ludziom, tak? Pouczająca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości. I to jest jak mamy żyć, dalej powiedziane. Łaska Boga to nie tylko zbawienie, ale też pouczenie o odwróceniu się od grzechu, od światowych pożądliwości. Widzimy, jak świat wygląda, jak świat prowadzi, do czego zachęca. Wręcz mówi, pożądaj tego, tamtego. Każda reklama. Wszystko jest po to, żebyś chciał coś mieć. Nie, masz się tego wyrzec. I to jest Boża łaska, że możemy przeciwstawiać się pokusom. Tydzień temu, nie, dwa tygodnie temu, miałem kazanie o tym fragmencie z Ewangelii, gdzie Jezus mówił, jak się modlić. Jest prośba do Boga, żeby nie pozwalał nam na bycie kuszonym. Proszenie Boga o pomoc w tym to jest bardzo ważna rzecz, bo postępując w duchu możemy nie spełniać pożądliwości ciała, postępując w duchu, czyli będąc blisko Boga, postępując według Jego woli, swoimi siłami nie wygrasz z pożądliwościami, ale z Bogiem już bardziej. Przysłów, pierwszy rozdział. Już niewiele fragmentów nam zostało. Przysłów, pierwszy rozdział. Tak, Przysłów 1, werset 10. Synu mój, jeśli grzesznicy cię namawiają, nie pozwalaj. I nie tylko moje ciało mnie namawia do złych rzeczy, ale też inni ludzie z każdej strony, tak? Tak, tak jest. Z każdej strony. Pewnie byłeś, jesteś i będziesz atakowany przez świat. I przez siebie, i przez innych ludzi. Jeśli grzesznicy cię namawiają, nie pozwalaj. Powiedz nie. Mów sobie nie i mów innym nie. Musisz umieć odcinać się. Musisz umieć nie zgadzać się, mieć swoje zdanie. Musimy brać wzór Boga, a nie z grzeszników. I najlepiej w ogóle nie dopuszczać do tego, żeby być namawianym, bo czym bardziej jesteśmy namawiani, tym większa szansa, że pójdziemy za czyjąś radą, tak? Więc najlepiej jest unikać sytuacji, w których możemy być namawianymi do złych rzeczy. Wiadomo, że presja robi swoje, tak? Tak to jest. Drugi Tymoteusza to też dobitnie pokazuje, mówi, że mamy uciekać od młodzieńczych pożądliwości. Uciekać! Nie stać im. Oni się tam namawiają, a ty tak stoisz. Wiesz, no ja jestem w sumie chrześcijaninem, więc tak. Nie, bierzesz nogi za pas, uciekasz od tego. Tak jak Józef uciekł. Uciekać od młodzieńczych pożądliwości. Młodzieńcze pożądliwości, czyli co, dorosłych to nie dotyczy? Chyba nie. Powiem wam, ja to widzę trochę inaczej, niż mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka. Co to są młodzieńcze pożądliwości? Swoje życie widzę tak, przed nawróceniem i po nawróceniu. I dla mnie to, co było przed nawróceniem, To jest życie w młodzieńczej pożądliwości. Teraz jestem dzieckiem Boga. Mam uciekać od tego, co było kiedyś. Nieważne, czy się nawróciłeś w wieku 6 lat, czy 60, unikaj tego, co nie jest od Boga. Uciekaj od tego. 2 Koryntian 10 rozdział. 2 Koryntian 10. Werset 5. Albo i nie. 2 Koryntian 10:5. Drugi Koryntian 10. Tak, jednak tak. Uf, bo bardzo chciałem przeczytać ten werset. Bałem się, że go zgubiłem. Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Powiem wam szczerze, że wcześniej na ten fragment za bardzo nie zwróciłem uwagi. Zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Oddać Bogu myśli w niewolę. I myślimy sobie, jejku, no to jest coś nienormalnego. Przecież mamy wolność, tak? I tak, świat tak mówi. Ale świat bardzo często jest w opozycji do tego, co mówi Słowo Boże. Mamy teraz studium u Josha i Magdy przedmałżeńskie i czytaliśmy fragmenty, które mówią na przykład, że kobieta ma być poddana swojemu mężowi. I dla świata to jest wielka tragedia. Łapią się za głowę. Nie, co to w ogóle ma być? Co, to będzie twoja służąca czy coś? Nie, w ogóle to tak nie wygląda. Trzeba poznać kontekst i zrozumieć, tak? Tu w tym przykładzie, że mężczyzna ma miłować żonę, jak Chrystus umiłował Kościół, wtedy to ma sens, tak? Takiej osobie można być poddanym i być w tym szczęśliwym. Ale świat ma powywracane myślenie, dlatego kiedy powiedziałbym komuś ze świata, że ma poddać swoje myśli komuś w niewolę, to by się postukał w czoło, nie? Mówi, hej, mam własny rozum. A uwierzcie mi, jak bardzo bym chciał, żeby wszystkimi moimi myślami sterował Bóg. Jak bardzo bym chciał. Nie da się dosłownie tego zrobić. Domyślamy się tego, prawda? Że nie da się przestać myśleć i Bóg będzie nami kierował, naszymi myślami, naszymi ruchami i tak dalej. Ale to my decydujemy, o czym myślimy. Czy myślimy tak, jak Bóg tego chce, czy tak, jak chce nasze ciało. I w ten sposób możemy w pewien sposób oddać nasze myśli Bogu w niewolę. Myśli czynimy posłuszne Bogu. Wtedy są pod Jego władaniem, pod Jego panowaniem, są jakby w Jego niewoli, prawda? Tego wam wszystkim życzę, sobie również. 1 Koryntian, 10 rozdział. 1 Koryntian 10. 1 Koryntian 10, 12. Tak więc, kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Nie nawiedziła was pokusa inna niż ludzka, lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść. I tu są dwa ważne aspekty. Po pierwsze, z wersetu 12. Tak więc, kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Akurat nie masz pokus żadnych? Super, ciesz się z tego, ale uważaj, bo to może być cisza przed burzą. Może przyjść wielka fala pokus, namów ze strony grzeszników, wielkiej presji. Uważaj, żebyś nie upadł. Stoisz, super, że stoisz i tak trzymaj. Nie daj się przewrócić. I 13 werset. Nienawidziła was pokusa inna niż ludzka. Lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść. Tu też jest wiele, wiele cennych rzeczy, ale te, które myślę są najbardziej bezpośrednim przesłaniem do nas, że możemy wygrać z pokusami. Nie ma takich pokus, które są od nas silniejsze, bo Bóg na to nie pozwala. Nie wiem, w jaki sposób to się dzieje, czy Bóg widzi, kurczę, on jeszcze jest słaby w wierze, sprawię, że nie będzie miał tak wielkiej pokusy do czegoś, nie wiem jak to działa, to tylko Bóg wie, ale on do tego nie dopuści. On jest wierny i troszczy się, żebyś miał możliwość wyjść zwycięsko z każdego starcia z szatanem. Wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść. Jeśli można coś znieść, to znaczy, że coś się w pewnym momencie kończy, tak? Zniosłem to i jest po wszystkim. Czyli kiedyś będzie koniec tego. Nam się teraz wydaje, że cały czas w kółko jesteśmy kuszeni na różne sposoby, w różnych aspektach naszego życia. Ale uwierz, ja nie wiem, czy za 60, czy za ile lat będę wolny od wszelkich pokus. Muszę teraz tylko znieść to, do czego namawia mnie świat, do czego namawia mnie moje ciało, do czego namawiają mnie grzesznicy, ale będę od tego wolny. I ty też będziesz wolny, wolna od tego. To jest bardzo budujące dla mnie myśleć o tym, że kiedyś będę od tego wolny. Że nie będę skalany przez to ciało i przez te myśli i przez te czyny. Wow. Będzie wieczność w czystości serca, myśli i czynu. Ostatni fragment, który dzisiaj chciałbym otworzyć. Mateusza 4 rozdział. To jest to, jak Jezus był kuszony. I jak On przeciwstawiał się. 4 rozdział. Przeczytam kilka pierwszych wersetów, potem przejdę do 10. Wtedy Jezus został zaprowadzony przez ducha na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A po 40 dniach i 40 nocach postu poczuł głód. Wówczas przystąpił do niego kusiciel i powiedział: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiedział: jest napisane, nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Teraz przejdziemy do wersetu 10. Wtedy Jezus powiedział mu: idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane, Panu swemu Bogu będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu będziesz służył. Wówczas diabeł go opuścił, a oto aniołowie przystąpili do niego i mu służyli. I z tego fragmentu jest ogrom lekcji dla nas. Jak przeciwstawiać się pokusie? Chociaż kilka rzeczy wyciągniemy z tego dzisiaj. Po pierwsze, Jezus nie wdawał się w dyskusję z szatanem. Wiesz, w sumie to trochę masz rację, ale nie do końca. Wiesz, ja ci zaraz udowodnię, że jest inaczej. Nie. Krótka odpowiedź. Koniec. I kiedy masz pokusę? Krótka odpowiedź. To jest tak, jak wyobraź sobie, że grzech to jest jakiś obrzydliwy robal na twojej twarzy. Nie. Zdejmujesz go delikatnie, tylko strącasz. Fuj, nie chcę tego mieć na sobie. Odrzucam to od siebie. Tak Jezus odrzucił tutaj diabła. Szybkim ruchem. I tak samo mamy robić my. Nie miętosić się z tym robakiem, tak? Oglądać go? Nie. Odrzuć go od siebie. Fuj. Wiedział, kim jest. Wiedział, że nie jest sługą szatana. Czy oddał mu pokłon? Absolutnie nie. Panu swemu Bogu będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu będziesz służył.
Amen.
Myśl o tym, że kiedy ulegasz pokusie, to nie kłaniasz się Bogu i nie służysz Mu w tym momencie. A Twój cel to jest służyć Mu i oddawać pokłon tylko Mu. Jezus używał Słowa Bożego. Cytował fragmenty. Odpowiadał tym. Tym samym Ty możesz odpowiadać. Samemu sobie, żeby siebie pokrzepić? Czy jeśli Ci jest łatwiej, to bezpośrednio w kierunku szatana. Nie masz do mnie dostępu, bo Biblia mówi to i to. I ja nie chcę się Tobie poddawać, bo jestem dzieckiem Bożym. I mówisz fragmenty z Biblii, które Cię budują w tym, że możesz się ostać. Że możesz być twardy, tak? Nie bagatelizować. Jezus nie zostawił tego, że szatan go kusił, tak o, że stał obok i pozwala mu do siebie mówić, mącić w głowie. Nie. Pierwsze zdanie szatana, ostra odpowiedź. Drugie zdanie szatana, ostra odpowiedź. Trzecie zdanie, ostra odpowiedź. Bez bagatelizowania. zdecydowanie i mocno. Odrzucam to od siebie. To jest jak walka. Wyobraźcie sobie, że walczycie, albo że atakuje was ten lew z pierwszego listu Piotra. I on na was skacze, a wy robicie taki unik, tak. Tak o. Nie, to jest dynamiczne, mocne. Odrzucasz to i nie chcesz mieć z tym nic wspólnego. I nie bagatelizujesz zagrożenia. Nie stoisz i patrzysz, może na mnie skoczy, a może na mnie ten lew nie skoczy jednak. I w sumie puchaty, fajny. Nie, widzisz lwa, bronisz się. Odwrócenie własnej uwagi. Bardzo często, właściwie najczęściej chyba, wrogiem jest twoje własne ciało, kiedy jesteś kuszony. I szatan próbował tutaj coś ugrać. Wiedział, że Jezus jest po 40 dniach postu. Jakie było jego pierwsze zdania? Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Co, nie jesteś głodny? Nie zjadłbyś sobie? A Jezus, w sumie to jestem. W sumie to bym zjadł chleb. Jeszcze bym z tego zrobił masełko, z tego szyneczkę. Ale bym sobie zjadł. Jestem taki głodny, jadłem przez 40 dni. Nie, Jezus nic takiego nie powiedział. Nie zwracał uwagi na swoje ciało. Moment, kiedy jesteś kuszony, to jest moment, w którym twoje ciało to ma być ostatnia rzecz, o której myślisz. Twoje ambicje, twoje zachcianki, twoje pożądliwości, to jest ostatnia rzecz, o jakich masz w tym momencie myśleć. Masz myśleć, to jest duchowa walka i teraz szatan chce mnie namówić do czegoś złego, a ja mu się nie dam, bo jestem dzieckiem Bożym. I na koniec, co zrobił Jezus? 10-11 werset. Idź precz, szatanie. Tyle mu powiedział. Co zrobił szatan? Diabeł go opuścił. Diabeł go opuścił. Wiem, że to ty mnie namawiasz, nie chcę cię słuchać. Idź ode mnie, ja jestem dzieckiem Bożym. Wówczas diabeł go opuścił. Super. Nie ma pokus, bracia i siostry, nad nasze siły. Nie ma sytuacji, w których nie jesteśmy w stanie się przeciwstawić. Tak, są sytuacje, które są bardzo trudne dla nas, w których jest nam naprawdę trudno i rozumiem was. Każdy człowiek zmaga się z jakimiś rzeczami, ale Bóg da wyjście i nie pozwala na kuszenie większe ponad nasze siły.
Amen.
To jest niestety nasza wina wtedy, kiedy zawalamy, kiedy dajemy się, kiedy idziemy za jakąś pokusą. Niestety to nasza wina, brak samozaparcia, zmotywowania, może brak bojaźni. Warto o tym pomyśleć. Ale to nie jest wina Boga. Nie obwiniaj Boga za to. On stoi po drugiej stronie. On namawia cię do tego, żebyś żył w czystości. Myśli, czynu, pełnej czystości. Jeśli masz problem z czymś, co cię kółko nęka i szatan wie, że tam masz tą szczelinę w pieńku i tam próbuje jak najbardziej się dostać, może warto powiedzieć o tym bratu albo siostrze, żeby modlił się, żeby podzielił się swoimi doświadczeniami, jakie miał w tej sytuacji. Może podpowie ci coś przydatnego, żeby tobie było łatwiej walczyć. Może pokaże ci jakiś fragment, który tobą wstrząśnie i cię obudzi. Będzie ci łatwiej wstrząsnąć tego robala ze swojej twarzy. Pokusa to ciągła walka. Niestety, cały czas musimy walczyć. Nie jesteśmy od tego wolni, bo jesteśmy w grzesznym ciele. Więc ze świadomością tego, że ta walka jest, musimy cały czas być przygotowani. Jesteśmy w stanie wojny. Jezus wiedział, co odpowiedzieć szatanowi. Ty też musisz wiedzieć, co odpowiedzieć, jak zareagować. Do końca tej walki jest tyle lat, ile lat zostało ci jeszcze na ziemi. Cóż, chyba że Pan wróci szybciej. Pan, względem którego bojaźń i radość idą w parze. To nie jest paraliżujący strach, tylko bojaźń, która pomaga w tym, żeby od grzechu się odwracać. Pomaga w tym, żeby żyć w radości, bo życie z Nim jest piękne i nie do zamiany. Nikt z nas nie zgłosił się, kiedy zapytałem, kto żałuje nawrócenia. Bo nikt nie żałuje. Nikt nie chce wrócić do tego starego życia. Nasze ciało chce, ciągnie do tych młodzieńczych porządliwości. Nie. To jest za tobą, zostaw to. Wzbudź w sobie bojaźń Pana, jeśli jej nie masz, albo jeśli zmalała od momentu nawrócenia, od momentu, kiedy cię zbawił. Proś Go o nią, jeśli ci jej brakuje. I odwróć się od pokus. Odpowiedzią i rozwiązaniem na to jest Bóg, bo On jest dobry.
Amen.
Ostatni fragment, list do Rzymian, w którym czytamy, że całkowicie zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował.
Amen.
W każdym aspekcie Twojego życia możesz mieć całkowite zwycięstwo nad pokusami. I nie dzięki Tobie. Przez Tego, który nas umiłował. Trzymaj się Go, bo On jest dobrym Bogiem i jest Twoim ratunkiem w każdej sytuacji. Amen.